I ten środek, i tak jak mówiłem, w środku jest mnóstwo zmian, czyli jest troszeczkę większy ekran od nawigacji i do tego się ograniczamy.
No i reszta jest taka, jak była w aucie przed liftingiem, tak? Poprzedniej wersji, tak. To myślę, że nie będziemy się nad tym jakoś mocno rozwodzić nad zmianami. No, auto jest poprawne. I to jest takie słowo, większość... które opisuje w pełni ten samochód, no bo tutaj nie możemy się rozpływać nad jakimiś nowościami,
nie
nowościami,
nowinek,
czy
nie ma,
niewiarygodną nie jakością wykończenia wnętrza, niewiarygodnymi materiałami, no to wszystko jest po prostu.
To jest dla tych, którzy szukają czegoś stonowanego, nie chcą jakichś świecidełek, jakichś rzeczy, które zabierają miejsce, są niepraktyczne, niewygodne, po prostu... normalne auto, które jest trochę wyżej zawieszone i jest praktyczne i duże.
Czyli z Citroenem DS ma niewiele wspólnego.
Czyli niewiele wspólnego, bardziej koncepcja jest podobna do Skody, czyli musi to być auto takie trochę nijakie i dzięki temu ma sukces.
Ale to jest smutne. Widzisz łzę?
Tak,
w kąciku mojego oka?
Na czole.
To jest wokół. Będzie szczęście mojego ciała. To jest strasznie smutne, że motoryzacja musi być nudna, żeby się sprzedawała. To jest. Chociaż nie do końca. Alfa Romeo na przykład sprzedaje się, a nie jest nudna. I w tym kierunku ja bym chciał, żeby motoryzacja zmierzała.
No tak, ale w Polsce sprzedaje się najlepiej Skoda, a jest nudna.
Jak flaki z oleju.
No właśnie.
Nawet nie wiem, czy nie są ciekawsze flaki z oleju.
Jeżeli są po zamojsku,
nawet wyglądają lepiej od Skody.
Zdecydowanie, więc taka koncepcja niestety trafia najbardziej w gusta, bo ludzie boją się ekstrawagancji.
Jeszcze mi tak teraz jeszcze chodzi po głowie odnośnie tego auta, o którym rozmawiamy, czyli Mitsubishi, o czym też myślę porozmawiamy później w kolejnym dziale, że obijało mi się już kilka razy o ucho, mówiąc tak kolokwialnie, że te samochody są drogie w utrzymaniu. Że one mają drogie części, że one mają.
Kiedyś tak było.
Że jakieś koło zamachowe do tego auta jest bardzo drogie, że jakieś takie poszczególne elementy, które są normalnie dosyć drogimi, tam są bardzo drogimi.
To są takie rzeczy, jak kiedyś, pamiętam dawno, dawno temu, Volvo w Polsce 20-25 lat temu, części do Volvo były średnio dwa razy droższe jak podobne elementy do Mercedesa czy do BMW.
No tak, faktem jest, że te Volvo 25 lat temu się też dwa razy mniej psuły. Pytanie, czy Mitsubishi też się psuje dwa razy mniej niż konkurenci? Przypuszczam, że nie, to jest taki sam samochód, jest globalizacja.
Myślę, że on jest gdzieś tam wysoko pozycjonowany, jeśli chodzi o bezawaryjność, bo Japończycy tradycyjnie wszystkie samochody japońskie niestety są lepiej wykonane od europejskich.
To jest japońskie, francuskie auto.
No tak, ale Japończycy na tym...
Francuzi, powiedzmy, że zgadzam, bo Francuzi, koncern, tak, Nissan Renault.
Allianz, to się
to jest Allianz, to jest tak. Natomiast jest to robione przez Japończyków wedle technologii kontrolingu japońskiego i ono jest po prostu zrobione dobrze.
Aczkolwiek też akurat powiedziałeś o tym kole, bo ostatnio znajomy szukał czegoś takiego. Faktycznie części są do tego niebotycznie drogie, bo w ogóle jakieś kwoty padały takie, jak co najmniej znajomy na przykład Infiniti. Za wartość jednej rolki można było kupić 3 do Infiniti. Także faktycznie tak jest. Natomiast myślę, że z silnikiem 1.6, który akurat testowaliśmy, raczej problemu nie ma. Kupiłem natomiast kilka w ramach swojej pracy diesli i tam były problemy.
Bo japońskie auto nie może mieć silnika
diesla. Diesli, ale mówisz o ASX 1.8, tak?
Tak.
No ale diesel w japońskim aucie, no to ogólnie to się nie sprawdzało. Honda miała tam jakiś taki czas, że te silniki były niezłe. Chyba w Akordzie coś tam działało, ale poza tym to raczej nie ma.
Bo oni są niechętni dieslom.
No i mają rację, oni to tak naprawdę wprowadzają tylko na europejski rynek, który nie jest ich głównym rynkiem zazwyczaj, bo raczej Azja i Ameryka w większości przypadków, więc Europa jest tak na dokładkę, a jak się na dokładkę dołoży diesla, to nie ma prawa dobrze działać, bo to nie jest ich jakby główny nurt pracy, tak, główny nurt motoryzacji, więc myślę, że to wpływa na jakość i na walory użytkowe takich pojazdów.
Natomiast ten silnik, który jest benzynowy 1.6,
120 koni.
No, nawet 3 mniej.
A mam pytanie, przepraszam, czy to jest silnik na bezpośrednim trysku, bo nie zagłębiłem się.
Właśnie nie, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że to jest silnik zrobiony tak w starej koncepcji z pośrednim wtryskiem do kanałów dolotowych.
Czyli mówiąc krótko, jak będą takie 6-letnie jeździły, to będą miały instalację gazową. można je wyposażyć.
Na pewno, na pewno dzięki temu będzie mniej awaryjny, bo jest inne zasilanie, pompa ma inne ciśnienie, wtryski nie pracują w dużym obciążeniu cieplnym, więc...
Można tam nalać paliwa, jakiego się chce.
No tak. Teoretycznie, pamiętajcie o tym, że teoretycznie, bo ja pamiętam też tak, może taką wtrącę tutaj anegdotkę, kiedyś wiele lat temu sprzedając samochody używane, mieliśmy taką sytuację, że kolega sprzedał Opla Astra trzeciej generacji silnikiem 1.6, obiecując klientce, że proszę sobie zainstalować gaz, to jest zwykły silnik. Nikt nie chciał założyć, bo samochód wytrzymuje 2000 km z gazem, bo temperatura jest inna spalania tego paliwa i silniki niektóre nie wytrzymują, więc to też trzeba być z tym ostrożnym.
Ale większość silników benzynowych, jeżeli nie 100%, te, które mają pośredni wtrysk, są na to odporne.
O 100% nie, bo Opel chociażby nie. 1.6.
Tak?
Tak zwany twinport.
Tak jest, to nie działa. Po prostu to nie działa z gazem, to się psuje, to się rozpada.
I co, gniazda się wypalają?
Tak, bo są plastikowe. To jest plastikowy niemiecki metal.
No tak, ale za to tak.
Naprawdę, i to jest taka historia, więc to też trzeba zawsze uważać, trzeba zasięgnąć opinii, zanim taki ruch się wykona, ale przecież my nie o tym.
No właśnie. Ale my nie o tym, więc to jest, wracamy do tego silnika. Silnik jest z jednej strony starej generacji, bo jest atmosferyczny, bo jest z pośrednim wtryskiem benzyny, ale to ma też zalety takie, że ten wtrysk jest...
bezawaryjny, bezobsługowy, bezdotykowy i tak nic dalej. Się z nim nie robi tak. Po prostu.
Co za tym idzie, takie rozwiązanie będzie prowokowało bardzo ważny czynnik, czyli wartość rezydualną auta, bo już wszyscy zaczynają tęsknić za silnikami wolnosuchącymi, i coraz częściej się zaczynają za nimi rozglądać w dobie downsizingu.
Zgadza się.
I tej wymuszonej niby ekologii, która jest kpiną i o tym mówimy już nie od wczoraj i nie od dziś. Także wydaje mi się, że jest to naprawdę fajna koncepcja dla kogoś, kto uprze się, że chce to nowe auto, pójdzie do salonu, ale przynajmniej nie straci na nim aż tyle, jak na niektórych autach, które w ramach tej koncepcji downsizingu są produkowane.
Mi się wydaje, że ten samochód ma jeszcze większą zaletę, tak naprawdę, jeśli chodzi o utrzymanie wartości od sprzedaży tego samochodu jako używanego, to, że jest on po prostu małym SUV-em. To jest taki japoński trend. I jest to auto, które na pewno zawsze się będzie sprzedawać, więc drodzy słuchacze, jak kupicie taki samochód, na pewno sąsiad będzie chciał go odkupić.
No, a po przerwie powiemy, jak się jeździ tym nowym, starym SX.
Ua.
Mhm.